Duchu Święty, który oświecasz serca, umysły nasze, zadaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiaj mówimy o Świętej Maryi Pannie, słuchajcie, więc temat jest dosyć dla katolików może bardzo ciepły, ale w przypadku rozmowy z protestantami i wszystkimi innymi, którzy jakoś nie doceniają roli Maryi w dziele zbawienia, jest to temat bardzo, bardzo spięty. Bardzo temat, w którym musimy być bardzo precyzyjni, jeżeli chodzi o ścisłość. Precyzyjni w wysławianiu się. Mówimy, że Matka Boża jest pośredniczką zbawienia i tu musimy być bardzo precyzyjni. Trzeba od razu określić, co to znaczy pośrednik, w jakim sensie ewentualnie, jeżeli jest pośrednikiem, w jakim sensie pośredniczką. Ale to jest tylko jeden z elementów pośrednictwa, bo Maryja jest pośrednikiem, ma siebie pośrednio wpływa na dzieło zbawienia poprzez fakt, że była Matką Bożą. A więc macierzyństwo jest podstawą wszystkiego innego, co Maryja reprezentuje w dziele zbawienia. Macierzyństwo jest podstawą potem jej świętości, jest podstawą potem niepokalanego poczęcia, jest podstawą potem jej wniebowzięcia. A właśnie podstawą jest Boże macierzyństwo. Ze względu na to, że była matką drugiej osoby boskiej, Jezusa Chrystusa, została zwana Teotokos, dzięki temu zostało jej przyznane wszystkie inne przywileje. Oczywiście my czasami mamy kłopoty z tym uznaniem tych przywilejów, bo zawsze mówimy, a dlaczego nie ja? A dlaczego nie ten, dlaczego nie tamto, dlaczego akurat Maryja? Właśnie dlaczego w tamtym czasie? No, to są pytania, na które zasadniczo trudno znaleźć odpowiedź. Być może nadszedł odpowiedni czas i nadszedł odpowiedni moment. Było odpowiednie miejsce, było odpowiednie środowisko przygotowane, że dzieło Boże mogło się spełnić. Dlaczego Maryja? Bo najbardziej była wewnętrznie przygotowana pewnie. Słuchajcie, miejsce Maryi w historii zbawienia. Można mówić, że w historii zbawienia, jeżeli chodzi o Pana Boga, istnieją takie dwa momenty. Jest protozbawienie, czyli to, co jest przygotowaniem, zapowiedzią tego zbawienia. I pierwsza obietnica Pana Boga już mamy w Księdze Rodzaju, tak zwana protoewangelia, to jest pierwsza obietnica Pana Boga, że zbawi ludzkość. Właśnie już jest podkreślona rola. Rola Maryi jest wprawdzie niejasna, ale ono, czyli pokolenie jakiejś kobiety, poprzez to dziecko odbędzie się zbawienie, więc jest to niejasna rola, a ono zmierzy dziepięte. Więc z tego wynika, to jest takie pierwsze niejasne sformułowanie, które z perspektywy Nowego Testamentu jest w ogóle nieścisłe i w ogóle niezrozumiałe. Dopiero faza odkupienia, kiedy Jezus Chrystus przychodzi, dopiero pokazuje prawdziwą rolę Maryi, bardzo widoczną i zarazem bardzo ważną. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg zesłał Syna swego, mówi święty Paweł w liście do Galatów, zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Popatrzcie, Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty. Często jak się studiuje kulturę żydowską i kulturę grecką, również podkreśla się rolę pewnych ważnych osób poprzez wypowiedzenie pewnego bardzo ważnego sformułowania. Niewiasta, genai. To właśnie jest, niewiasta jest takim pojęciem tajemniczym, ale ono za tym się kryje jakaś pewna ważna osoba. I czasami nie mówiono tutaj imienia, czasami właśnie wymówiono takie hasło, za którym się kryła jakaś ważna informacja. I właśnie to genai. Świętego Pawła do Galatów, rozdział 4, wiersz 4. Maryja przez swoje macierzyństwo, jak nikt inny ze stworzeń, usłużyła zbawczemu misterium Chrystusa. I to jest jej rola. Jak nikt inny ze stworzeń. Usłużyła. Ojcowie Kościoła mówią tutaj o biblijnym antytypie. Jak Chrystus był antytypem do Adama. Pierwszy człowiek zgrzeszył, drugi człowiek, Jezus Chrystus, który przyniósł zbawienie, również i do Maryi odnosi się podobny antytyp. Ojcowie Kościoła mówią, że jak Ewa była tą pierwszą, która nie zgodziła się na współpracę, tak właśnie Maryja jest tą drugą Ewą, poprzez którą, więc Ewa przyczyna upadku, Maryja przyczyna właściwie zbawienia. I nie ona dokonała tego zbawienia, ale dzięki niej dokonało się zbawienie. I ona w tym znaczeniu jest pośredniczką. W tym znaczeniu jest pośredniczką. Pośredniczką łask. W tym znaczeniu jest pośredniczką również odkupienia. Nie fizycznie. Ale widzimy więc pośrednictwo poprzez narodzenie. Maryja nie została czysto bierna. czysto biernie przez Boga użyta, lecz z wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia. Ona nie była obezwładniona. Ona dyskutowała z Panem Bogiem. Jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Dlaczego? Dlaczego ona pytała? To jest, i wreszcie, kiedy zrozumiała, kiedy doszły do niej argumenty, jeżeli nielogiczne, bo tam, gdzie można było mówić o logice, przyszły logiczne, ale elementy przede wszystkim wiary. Powiedziała fiat, niech mi się stanie. Więc widzimy, to nie jest jakieś obezwładnienie jej woli. Ona w pełni uczestnictwie woli i rozumu powiedziała tak. I teraz wreszcie to jest to protozbawienie. Odkupienie to jest ta obiektywna forma zbawienia przez Chrystusa. To się obiektywnie stało. Teraz to, co się stało obiektywnie, subiektywnie się na nas realizuje w życiu każdego z nas. I to się mówi o zbawieniu. Więc jest odkupienie i zbawienie. Popatrzcie, odkupienie jest fazą obiektywną, czyli obiektywnie poza nami. Jezus Chrystus dokonał zbawienia, ale to zbawienie się dokonuje w nas i to się nazywa właśnie zbawienie. Odkupienie wewnętrzną, nie wiem, czy jestem rozumiany, wewnętrzną formą odkupienia jest dla nas zbawienie. My się zbawiamy, będąc odkupieni przez Chrystusa. My zgadzamy się na to odkupienie w stosunku do nas i to się nazywa zbawienie. My jesteśmy zbawiani. Chrystus nas odkupił, a my jesteśmy zbawiani. Czyli obiektywnie rzecz biorąc mówi się o odkupieniu Chrystusa przez krzyż. Subiektywnie rzecz biorąc mówi się o zbawieniu. My w stosunku do nas chcemy, żeby to odkupienie się do nas zrealizowało. Jest odkupienie i zbawienie. Faza. To jest obiektywne rozumienie tego dzieła zbawienia i subiektywne rozumienie, czyli zbawienie. Nie wiem, czy to jest rozumiane. Czy to rozumiane jest? Obiektywne to jest odkupienie, subiektywne zbawienie. Czyli obiektywnie rzecz biorąc 2000 lat temu dzieło zbawienia się dokonało. Subiektywnie rzecz biorąc ono się dokonuje na każdym z nas, wtedy kiedy mówimy tak. Kiedy zostajemy ochrzczeni i kiedy się wszystko to, co Chrystus nam zrobił, się realizuje na naszych oczach, w naszym życiu. To się nazywa zbawieniem. My jesteśmy zbawiani, co wynika z faktu odkupienia 2000 lat temu. Tylko odkupienie jest obiektywną formą, zbawienie jest subiektywną formą. Tego samego faktu. Faktu, który Chrystus dokonał, faktu, który się w nas dokonuje. To jest odkupienie, a to jest zbawienie. Bo zbawienie się dokonuje na nas, ale nie bez nas. I właśnie to odkupienie realizowane na nas, z nami nazywa się zbawienie. I teraz, więc to była faza protozbawienie, czyli to była ta faza wstępna, zapowiedzi. Potem jest faza odkupienia przez Chrystusa i wreszcie faza subiektywna, zbawienia każdego z nas. I tutaj subiektywna realizacja tego odkupienia w życiu każdego człowieka. Maryja wzięta jest do nieba jak każdy święty. Nie przestała tego zbawczego zadania. Ona w naszym życiu odgrywa również podobną rolę. Rolę pośrednika. I doskonałym pośrednikiem jest Chrystus. Nie. Pośrednikiem jest Chrystus. On jest tym pociągiem. A my do tego pociągu wchodzimy. I ci, którzy doznali już odkupienia, tego zbawienia, oni weszli w ten pociąg i stanowią wagony tego pociągu. Ale tym, który ciągnie całą ciuchcie, jest Chrystus. A wszyscy święci są właśnie świętymi w tym jedynym świętym. Więc to są, można powiedzieć, formy pośrednictwa w tym jedynym pośredniku. Jezus Chrystus. I na tej zasadzie na przykład są kapłani Kościoła. Jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus. A w Jego kapłaństwie dopiero my się znajdujemy tam. My sprawujemy w Jego imieniu kapłaństwo Chrystusa. Więc to jest dosyć ważne. Podobnie tutaj. Święci, oni są też pośrednikami poniekąd łaski, ponieważ stawiają się z nami Pana Boga. Ale oni nie są tymi, którzy nam te łaski zjednują. Oni są tylko tymi, którzy proszą o te łaski. A łaski rozdaje Pan Bóg. Więc to jest to pośrednictwo łask. W tym sensie możemy mówić o pośrednictwie świętych. Ale jedynym doskonałym pośrednikiem jest Chrystus. Pośrednictwo Maryi mieści się tylko w Jego pośrednictwie. Dobrze. Sobór Watykański II, jak kiedyś mówiono, że przez Maryję do Chrystusa. To jest trochę źle, no właściwie Maryja okazała się pośrednikiem. Jakby Maryja, Chrystus i dopiero potem nic podobnego. Właśnie Sobór Watykański II zreflektował tą całą myśl tradycji Kościoła i mówi dzisiaj, że lepiej mówić z Maryją do Chrystusa. Tak jak z innymi świętymi, z całym peletonem, z całym Kościołem, gdzie Maryja stoi na czele tego całego peletonu Kościoła. Z tą Maryją, która przewodzi nam, można powiedzieć. Idziemy wszyscy do Chrystusa, który nas prowadzi do zbawienia. To jest to rozumienie Soboru Watykańskiego II. Podstawowy i najważniejszy przywilej, który gwarantuje wszystkie inne i właściwe miejsce Maryi w historii zbawienia, to jest przywilej macierzyństwa Bożego. Maryja jest Matką Boga. Maryja na podobieństwo Ojca stała się również Matką Chrystusa, ale daje Synowi jedynie naturę ludzką. Popatrzcie, zawsze jak rodzi się człowiek, to jest to osoba. To jest to osoba ludzka. Więc Jezus Chrystus urodził się jako osoba. Więc jako osoba Jezusa Chrystusa, w której mieszą się dwie natury. Więc Maryja, dając synostwo swojemu dziecku, Jezusowi Chrystusowi, jako osobie, daje mu tylko naturę ludzką. Natura Boża pochodzi od Boga Ojca. Więc Jezus nie ma jako takiego Ojca. Ma, fizycznie rzecz biorąc, ma Matkę. I od niej prawdopodobnie, od niej przejął wszystkie cechy fizyczne i również te cechy somatyczne ewentualnie i cechy psychiczne. Więc cechy psychiczne i fizyczne przejął od Maryi. Natomiast na zasadzie ojcostwa również można mówić o macierzyństwie. Skutkiem poczęcia i kresem rodzenia jest zawsze osoba dziecka. Podobnie było z poczęciem, zrodzeniem Syna Bożego. Kresem poczęcia i zrodzenia jest dziecko Jezus. Więc to jest osoba ludzka i ona była, jest więc matką osoby boskiej, matką osoby boskiej Syna Bożego. To jest pierwsza osoba, to jest bardzo skomplikowane, wiecie? I to na tym też były w historii Kościoła, były różne rozbieżności. Osoba zawiera w sobie, wiadomo, ciało i ducha, nie? Zawiera w sobie całą osobowość. Właśnie Maria była matką całej osobowości Chrystusa. Wiadomo, jest pierwsza osoba boska, druga osoba boska, trzecia osoba boska. Maria była matką tej drugiej osoby boskiej. I była matką osoby, ludzkiej natury tej osoby. Matką osoby, matką boskiej natury tej osoby boskiej. Był już Bóg. W chwili poczęcia, popatrzcie, w chwili poczęcia i ze słowa anioł pański zwiastował Pan Maryi i poczęła z Ducha Świętego. To jest ten moment poczęcia. Bo zawsze wiecie, że w chwili poczęcia jest rola rodziców, którzy w wyniku fizycznego aktu następuje poczęcie i w tym samym momencie Bóg daje nieśmiertelną duszę. I to jest właśnie ten moment. W chwili poczęcia ona poczęła z Ducha Świętego i Jezus Chrystus otrzymał tą naturę boską. Wiecie, będąc matką drugiej osoby boskiej, w której jest natura boska i natura ludzka, ona była matką tej całej osoby boskiej, ale w naturze ludzkiej Jezusa Chrystusa. Dała mu naturę ludzką, dała mu fizyczność, dała mu również psychiczność swoją. A natomiast natura boska przyszła wraz z stworzeniem duszy nieśmiertelnej. W języku greckim mówi się to Theotokos, czyli Matka Boga. I Sobór Efeski w 431 roku ogłosił dogmat o macierzyństwie macierzyńskim boskim Maryi. I słuchajcie, i stąd się bierze wszystko inne. Stąd się bierze również dziewictwo Najświętszej Maryi Panny, świętość Najświętszej Panny, niepokalane poczęcie Najświętszej Panny, wszystkie inne przywileje w niebo. To jest pozdrowienie Elżbiety, Najświętszej Maryi Panny. A skądże mi to, że Matka mego Pana przychodzi do mnie? Elżbieta wita Maryję jako Matkę Pana, jako Matkę Boga. Kyrios w języku greckim znaczy Pan i odnosi się tylko do Boga. Więc Maryja jako Bogu Rodzica. I liście do Galatów mówiliśmy, zesłał Bóg Syna swego. To są argumenty z Biblii. Tradycja od III wieku nazywa Maryję Theotokos, czyli Matkę Bożą. W IV wieku powstaje pierwsza modlitwa po Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. W związku z tym podstawową kwestią Maryi Matki Bożej rodzą się pięć punktów. Tylko Maryja jest jedynym rodzicem ziemskim Jezusa. Józef jest tylko jego opiekunem. Jezus więc posiadał ciało Maryi, mogąc dziedziczyć również po niej jej cechy somatyczne, czyli cielesne i psychiczne. Rodząc Chrystusa, Maryja włącza się w jego dzieło odkupienia, bowiem rodzi odkupiciela. To jest też jej rola właśnie. Rodząc odkupiciela jest poniekąd pośredniczką łask, bo zrodziła tego, który daje samą łaskę. Więc w tym sensie Boże macierzyństwo Maryi jest podstawą wszystkich innych jej przywilejów. Jan, rozdział 19, wiersz 26-27, tam jest testament z krzyża, kiedy Jezus umiera na krzyżu i wskazuje na Jana i Maryję, mówi, to jest matka twoja i mówiąc do matki, mówi, to jest syn twój. Więc w tym należy widzieć, można powiedzieć, że Maryja pośrednio zrodziła także mistyczne ciało Chrystusa i Kościół. bo właściwie wianie jest właściwie postać każdego z nas. To jest ten syn każdego z nas. Więc Maryja, kiedy została z woli Chrystusa, została nazwana matką Jana, więc automatycznie jest również każdego innego Jana. To jest tak jak ten Joe, to jest tak jak ten Kowalski. To jest taki, właśnie Jan jest takim egzemplum, że jest matką każdego z nas. Stała się więc matką Kościoła i wszystkich odkupionych. Jej Boże macierzyństwo jest podstawą duchowego macierzyństwa wszystkich ludzi. Dobrze, słuchajcie, teraz następny punkt, trzeci. Duchowe macierzyństwo Najświętszej Marii Panny. Maryja jest matką Kościoła. Czy to jest wszystko rozumiało na razie? To jest skomplikowane troszkę, co? Ale to jest podstawa. Macierzyństwo jest podstawą, słuchajcie. Wszystko inne już wynika tylko z macierzyństwa. Matka Boża jest także matką naszą. Matką duchową, matką pośredniczką. W żadnym jednak wypadku nie jest źródłem naszego życia łaski. Tym źródłem jest tylko Chrystus. Jest o tyle pośredniczką, o ile jest matką. To wszystko z tego wynika. Maryja jest matką wszystkich, bo w wybitnym stopniu przyczyniła się do naszego odrodzenia. Dała nam Chrystusa, służyła nam jako matka, służyła mu jako matka, służyła miłością, współczuła, widząc cierpienia syna, więc bolała. Stąd mówi się o Matce Bożej Bolesnej. Dalej, z macierzyńską troską towarzyszy wszystkim, za którymi cierpiała. Cierpiał, umarł jej syn na drodze ich pielgrzymowania, więc chroni przed złem. Są czasami uciekamy się do Maryi, prosząc ją o ochronę przed złem. No słuchajcie, anioł, stróż tak samo chroni nas poniekąd przed złem. Jeżeli my nie chcemy tego zła, wzywamy pomocy anioła stróża i to jest podobna rola. Więc nie ma się co dziwić, że ona może nas chronić przed złem. Wstawia się za nami, tak jak każdy inny święty, ale ona przede wszystkim, bo ona ze względu na jej rolę w dziele zbawienia. Świeci i pociąga przykładem, jak każda chrześcijanka, jak pierwsza chrześcijanka, uczy przykładem, jak kochać, jak mu całkowicie zawierzyć, jak bez reszty zaangażować się w jego Ewangelię i wszystkie sprawy z nią związane. I to jest prawda z powszechnego nauczania, słuchajcie. Więc popatrzcie, nie ma w tym duchowym macierzyństwie nic nadzwyczajnego. To są normalne rzeczy, które można przyjąć i wcale one nas nie muszą skandalizować. Oczywiście, jeżeli się nie rozumie tego pośrednictwa w ten sposób, tego macierzyństwa duchowego, to rzeczywiście można mieć pretensje. Dalej, czy Maryja jest duchową matką wszystkich ludzi, czy tylko chrześcijan? No właściwie przede wszystkim najpierw chrześcijan. Ale pamiętacie, mówiliśmy o Kościele, o tych kręgach przynależności do Kościoła, pierw katolicy, którzy mają największy dostęp do wszystkich elementów zbawienia, następnie wszyscy chrześcijanie, a więc również protestanci i prawosławie, następnie potem wyznawcy innych religii, którzy wierzą w jednego Boga, chociaż nie potrafią go jeszcze nazwać Jezus Chrystus, ale mają innego, swojego Allaha, bo możliwości kulturowe, historyczne, geograficzne nie dały im innych możliwości. I wreszcie wszyscy ludzie poszukujący, to jest wszystko też definicja Kościoła, więc jeżeli tak rozumieć Kościół, to rzeczywiście Matka Boża jest matką wszystkich, całego Kościoła, więc wszystkich ludzi.
Ja słyszałem taką definicję, czym wiara katolicka różni się od innych wiar. I definicja jest taka, że w wierze katolickiej Pan Bóg szuka nas, a pozostałych ludzie szukają.
No, to jest ciekawe i to jest bardzo trafne sformułowanie. Rzeczywiście wszystkie religie naturalne są religiami poszukiwania Pana Boga, a tu właśnie Bóg po raz pierwszy odważył się poszukiwać. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. Warto to zapamiętać, rzeczywiście. Maryja, i tu Księga Rodzaju mówi nam. Papież Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II 21 listopada 1964 ogłosił Maryję Matką Kościoła. Nie wiem, czy wiecie, na prośbę również Episkopatu Polskiego, kardynała Wyszyńskiego. Właśnie na tej zasadzie, jako Kościół, jako wszyscy przynależni i ogarnięci dziełem zbawczym Jezusa Chrystusa. Księga Rodzaju mówi o tajemniczej niewieście, matce rodzaju ludzkiego, matce duchowej rodzaju ludzkiego. Jan, rozdział 19, 25-27, oto matka twoja, oto syn twój, to jest ten testament z krzyża. Maryja jest więc matką Kościoła w porządku łaski. Rodząc dawcę łaski, stała się matką wszystkich nią obdarzanych. Brała udział w obiektywnym dziele odkupienia dokonanym przez jej syna i to jest to udział moralny. W obiektywnym dziele, mówiąc tak, ona dała mu fizyczne, fizyczne narodzenie. Więc to jest ten udział w obiektywnym dziele odkupienia. Ona była matką fizyczną Jezusa. Ma również udział moralny. Bierze udział w subiektywnym odkupieniu, czyli zbawieniu się członków Kościoła poprzez zakorzenienie w jedynym pośrednictwie Chrystusa. Dobra, to jest duchowe macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny i Maryja jako Matka. Niepokalane poczęcie, słuchajcie, następny dogmat, który w historii Kościoła przyniósł trochę trudności. Wymagał pewnego dojrzenia. Była różnica zdań między teologami, szczególnie franciszkanie i dominikanie. Słuchajcie, franciszkanie byli za tym dogmatem, dominikanie byli raczej przeciw. No, sam fakt, że święty Bernard z Clairvaux, jeden z największych piewców Maryi, święty Tomasz z Akwinu, święty Bonaventura byli przeciwni temu dogmatowi, kazał Kościołowi się wstrzymać i bardzo dobrze jeszcze raz przeglądnąć wszystkie argumenty za i przeciw. No to byli najwięksi teologowie, święty Bernard z Clairvaux, XII wiek, to był król właściwie. Król teologii, tak jak Jan Paweł II dla XX wieku, tak samo Bernard z Clairvaux dla XII. Tomasz z Akwinu z kolei był takim właśnie wielkim teologiem XIII wieku. No Bonaventura również, razem z Tomaszem, to były dwa wielkie mózgi. Słuchajcie, skoro oni podważali dogmat niepokalanego poczęcia, należało się zastanowić. Tego tak późno ten dogmat był ogłoszony, dopiero w XIX wieku. Słuchajcie, treść przywileju. Ale patrzcie, Ewangelia Świętego Łukasza w rozdziale 1, 28 mówi, anioł mówi, bądź pozdrowiona pełna łaski, kacheritemane, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Treść przywileju mówi, że Maryja w niepokalanym poczęciu była wolna od grzechu pierworodnego. Na przestrzeni wieków była dyskusja, mówiliśmy o tym, bo gdyby Maryja była wolna, co stało na przeszkodzie? Twierdzono, że gdyby Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, wówczas Chrystus nie odkupiłby wszystkich bez wyjątku, bo nie odkupiłby jej, bo ona była bez grzechu, a Chrystus przyszedł tylko po to, żeby odkupić świat z grzechu. Skoro ona była wolna od grzechu, w takim razie Chrystus nie objął swoją łaską odkupieńczą wszystkich ludzi, bo jej nie objął. Słuchajcie, to było bardzo dziwne i dla Tomasza z Akwinu, dla wszystkich innych teologów było niepojęte. Przeciw tej prawdzie właśnie stanęło tych trzech głównych teologów. Ale zauważono, że Pan Bóg mógł zrobić na sposób uprzedni, więc już zakładając dzieło zbawcze, również mógł, Maryja skorzystała z łaski odkupienia na sposób uprzedni i dzięki temu mogła być poczęta bez grzechu pierworodnego. Wiedząc, że tylko w ten sposób dokona się zbawienie, Bóg w swojej mądrości mógł tak przewidzieć. Słuchaj, to są spekulacje w prawdzie, ale to jest jedyna odpowiedź na to, w jaki sposób można wytłumaczyć niepokalane poczęcie. Maryja skorzystała z łaski odkupienia na sposób uprzedni, jeszcze przed faktem odkupienia. Dzięki temu mogła być poczęta bez grzechu. Więc Maryja była jedynie uchowana, jakkolwiek już korzystała w ten sposób z tego, co Chrystus miał dokonać na krzyżu. Więc te wszystkie łaski, ona była objęta tym odkupieniem, ale zachowana od grzechu pierworodnego, by mogło się stać dzieło zbawienia. Skutkiem, słuchajcie, grzechu pierworodnego przez nią śmierć. To jest to. I dlatego jedynie o Maryi się mówi w innym sensie umarła. Mówi się często zasnęła. Oczywiście ona odczuwała skutki grzechu pierworodnego, bo była z ciałem. Wiadomo, ciało podlegało zniszczeniu od tej pory. Ale pewnie też cierpiała, musiała fizycznie cierpiała, cierpiała psychicznie, ale jej śmierć nie podlegała takiej korupcji, jak była śmierć innych. Popatrzmy na przykład śmierć świętych ludzi. Oni czasami po śmierci oni zachowują swoją całą nieskazitelność. Nie? Święty na przykład, święty Pius, święta Bernadeta. Oni kilkadziesiąt lat po śmierci oni zachowują jeszcze świeżość ciała. Więc mam wydźwięk. A ona po jakimś czasie została wzięta do nieba. Czyli można powiedzieć, że zasnęła poniekąd, jej śmierć polegała na zaśnięciu, I później została wzięta do nieba. Trudno, nikt nie był świadkiem tego wniebowzięcia i trudno wytłumaczyć dokładnie naturę tych rzeczy. Ale to, co nam teologia podsuwa i filozofia pomaga i logika ewentualnie, możemy sobie pomóc, a reszta po prostu trzeba liczyć na jakąś Bożą pomoc. W przyszłości będziemy więcej wiedzieli, nie? Więc na sposób uprzedni Maryja skorzystała z łaski odkupienia na sposób uprzedni i dzięki temu mogła być poczęta bez grzechu pierworodnego. Kościół wschodni już od VII wieku obchodził tę prawdę. Kościół zachodni od IX, a od XII i XIII wprowadził to powszechnie w całym Kościele. Ale dogmat dopiero został ogłoszony przez Piusa IX w Ineffabilis Deus, dosyć późno, w 1853, tak? W pierwszej chwili swego poczęcia, ze szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, biorąc pod uwagę zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela, rodzaju ludzkiego, Najświętsza Maryja Panna została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Maria więc była poczęta w łasce uświęcającej, miała stan dziewictwa Bożego, była wolna od wszelkich kar związanych z grzechem pierworodnym, a więc na przykład brak oglądania Boga wieczności. Ona mogła mieć jakąś wizję Pana Boga. Była ustrzeżona od doczesnych konsekwencji grzechu pierworodnego, więc mogła mieć wewnętrzną harmonię, która sprawiała, że miała łatwość. Łatwość na przykład życia moralnego. I śmierć na przykład mogła wyglądać bardziej łagodnie, nie tak jak czasami śmierć, albo jak śmierć samego Chrystusa, nie? Przywilej niepokalanego poczęcia ma charakter negatywny, to znaczy brak grzechu pierworodnego, i pozytywny, to znaczy jest pełnia łaski. W życiu Maryi, to jest ta pełnia, względna pełnia, bo pełnia była u samego Jezusa Chrystusa, to on jest sam pełnią łask, a ona dostała względną pełną, zresztą Maria mówi, błogosławiona jesteś między niewiastami, zdrowaś Maria pełna łaski, anioł mówi do niej pełna łaski, więc wynika z tego, że miała jakąś pozytywną świętość, względna duchowa pojemność jej duszy, była przepełniona łaską. To jest ten dogmat wiary z uroczystego nauczania. I podobnie również do niepokalanego poczęcia, podobny jest dogmat również o świętości Maryi, jako bliskość Maryi wobec Pana Boga, a jej oddalenie od szatana, bo na tym polega świętość, bliskość Pana Boga i oddalenie od szatana. Oczywiście, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa, grzeszna Ewa i bezgrzeszna Maryja. Maria, która się zgadza i właściwie to jest konsekwentna i współpracuje. Więc ta świętość pełna łaski, to jest świętość pozytywna, uczestnictwo w Bożej naturze. Ona powiedziała tak i właściwie uczestniczyła w tej świętości. Również jest to świętość moralna, zgodność postępowania z wolą samego Pana Boga. Czy to jest zrozumiałe? No, o świętości, my często rozumiemy świętość w charakterze moralnym. To jest właśnie to, zgodność z wolą Pana Boga. U Maryi jako pełni łask była również ta pozyta bytowa, czyli ta uczestnictwo w boskiej naturze, to była względna i subiektywna świętość. To jej uświęcenie po prostu była bardzo religijna i wierzyła w to wszystko, co się działo w stosunku do Chrystusa i w stosunku do niej. Więc to on, dlatego mówi się czasami, że była pierwszą chrześcijanką, nie? Była pierwszą, która zawierzyła Jezusowi Chrystusowi. Kiedyś na kazaniu mówiłem, że wcale nie było tak łatwo Maryi uwierzyć, że ten, który go rodziła, któremu się opiekowała, który go wychowała, że to był ten Syn Boży. No, my możemy się czasami wczuć w jej położenie i pomyśleć sobie właściwie, rzeczywiście, nam byłoby pewnie też ciężko uwierzyć, że cokolwiek się dzieje na koło, to jest sam Bóg, nie? Więc uwierzyć to i potem postępować, to jest też dziewictwo, słuchajcie, w przypadku Chrystusa było poczęcia się Maryi Panny, a nie doszło do aktu seksualnego. Więc automatycznie można powiedzieć, że przed poczęciem Maria rzeczywiście była dziewicą. Ale tu mowa jeszcze, i to jest dogmat z uroczystego ogłoszenia. Słuchajcie, tu właściwie kwestii problemu właściwie nie ma. Jeden z argumentów przeciw jest, że na przykład Biblia mówi o braciach Jezusa. Oczywiście w tym sensie jako o kuzynach Jezusa. Często w Nowym Testamencie w Starym mówiono właśnie bracia, w sensie kuzynowie. Więc w tym sensie należy mówić, bo żadne inne wskazówki w Piśmie Świętym nie wskazują, nie dają nam do zrozumienia, że Maria miała jeszcze inne dzieci. Oczywiście mowa o tym jest w różnych apokryfach, w tych bocznych pismach, które powstały trochę później i są często fantazyjnymi wyrazami kogoś, kto po prostu te pisma pisał. A że mówi, że Józef nie chciał jej poślubić, bo wiedział, że jest brzemienna. Chciał ją oddalić, nie chcąc się skazywać na... Bo dlaczego? Bo według tradycji żydowskiej należało ją kamienować, bo gdyby nie potrzeba z Ducha Świętego, po prostu byłaby jawną grzesznicą. Jest to prawda z uroczystego ogłoszenia. Niebowzięcie na Świętej Maryi Panny. Następny dogmat. Maryja po skończonym biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Już w IV wieku powstaje w liturgii Kościoła Wschodniego jest ta prawda wyznawana. W IX wieku powstają dyskusje teologiczne, szczególnie jeżeli chodzi o cielesne niebowzięcie. Pełna łaski. To sformułowanie zawiera również łaskę w niebowzięcia, może zawierać. Jak i świętość Maryi, brak przeszkody, korupcji, śmierć może być uznana to jako zaśnięcie. Więc skoro zasnęła, więc właśnie by oczekiwała na ten fakt powszechnego zmartwychwstania wszystkich z nas. Więc słuchajcie, Chrystus, który zmartwychwstał z duszą i ciałem, właściwie jako pierwszą tą, którą, na której chciał pokazać, co się z nami wszystkimi stanie, wziął właśnie ją pierwszą. I właściwie ona jest jakby obrazem tego wszystkiego, co się z nami dokona na końcu czasu. Więc ona jest tym eschatologicznym, tym eschatycznym, tym ostatecznym obrazem tego, co się stanie każdym z nas. Więc ja nie widzę tu większej rozbieżności z tym, co głosi Kościół katolicki, bo my też mówimy o powszechnym zmartwychwstaniu ciał na końcu świata, na końcu czasu właśnie, na tych eschaton, czyli koniec czasu. Więc Maryi już się to dokonało, Bóg chce na jej wniebowzięciu pokazać, co się również stanie z nami, kiedy my pójdziemy jej śladem. Więc na tej zasadzie to ma takie znaczenie, ma wniebowzięcie Świętej Maryi Panny dla nas. Więc na tym polega cały problem. Nikogo nie dotowała Maryja. Ewangelie spisywane były z główną myślą o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu. Maryja była kimś pobocznym. Tu był naczelnym bohaterem był Jezus Chrystus. A wszystko inne, co wiemy, to było tylko przypadkowe. To było tylko to, co związane było z postacią Chrystusa. Właśnie na tym polega cały wizja, dlatego my czasami nie mamy zbyt dużo wiemy. O Józefie prawie nic nie ma. O jego śmierci, o śmierci Maryi. Możemy polegać tylko na tradycji. Właśnie na tym polega cały widz i cały problem czasami. Że tak mało, bo nie się Maryi interesowała, bo Maryja nie była pierwszoplanową postacią. Pierwszoplanową postacią był Jezus Chrystus i wszystkich interesowała postać Chrystusa. Była tak zafascynowana, a myśmy się spodziewali, mówią apostołowie, ci, którzy idą do Maus, a myśmy się spodziewali, a on trzeciego zmartwychwstał. I dopiero z perspektywy 10-20 lat oni dopiero zrozumieli posłanie Ducha Świętego, zrozumieli, że właściwie Chrystus wszystko to przepowiadał. I oni zafascynowani tą postacią postanowili tylko spisać, aby pokazać innym ludziom, że Chrystus o tym od początku mówił. A przy okazji właściwie wyszła dopiero Maryja. Jest tylko przy okazji. I właśnie tylko przy tym okazji dla nas stanowi podstawę, że nie zawsze w tej Piśmie Świętym jest mowa Maryi. Pius XII w roku 1950 roku mówi: Maryja przebywa w niebie z ciałem i duszą, nie definiując jednak śmierci Maryi. Tradycja Kościoła mówi o tak zwanej o tzw. zaśnieniu. Udział Maryi w dziele odkupienia dokonanym przez Chrystusa, słuchajcie. Ostatnie. Odkupienie, mówiliśmy, obiektywne, to jest obiektywny fakt, który się dokonał w Chrystusie. Natomiast subiektywne to jest to, co się na nas dokonuje. To jest, mówiliśmy o tym, nie? Teraz tak, Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem i doskonałym odkupicielem ludzkości. Brał w nim udział bezpośrednio. On i jedynie On, nikt więcej. Życie Jezusa Chrystusa było ukryte, liczne. W tym życiu ukrytym, kto miał największą rolę? Jezus Chrystus dopuszczał rolę Maryi i Józefa, bo ci się opiekowali nim. A również, a w życiu publicznym, kto miał największą rolę? Apostołowie. Stąd widzimy, że oni odegrali największą rolę, jeżeli chodzi o pośrednie wpływanie na to dzieło zbawienia. Bo oni go słuchali, a oni potem przekazali to dzieło zbawcze. W jakiej mierze Maryja brała udział w dziele odkupienia? Obiektywnie. Zrodziła, a więc pośrednio ma w tym obiektywnym dziele zbawienia poprzez zrodzenie, a pośrednie przez wychowanie Jezusa, poprzez moralne, poprzez wychowanie, poprzez edukowanie i tak dalej. Popatrzcie, to wszystko jest jej rola. Poprzez moralne wspieranie Jezusa, szczególnie w tych sytuacjach newralgicznych, których był niezrozumiały. Matka musiała cierpieć, albo pod krzyżem. Bezpośrednio fizycznie tylko Jezus Chrystus. A ona właśnie, popatrzcie, pośrednio i moralnie. Subiektywnie, z woli Chrystusa, Maryja bierze udział obiektywny jako pośredniczka łask. Nie tak jak Chrystus, ale jedynie przez Chrystusa i w Chrystusie. Chodzi o uczestnictwo, o udział z woli Bożej w jedynym pośrednictwie. Stąd nazywamy ją matką wszystkich ludzi. I to jest dogmat wiary z powszechnego nauczania. Chodzi o uczestnictwo z woli Bożej w jedynym pośrednictwie Chrystusa. Słuchajcie, ostatni punkt, kult na Świętej Maryi Panny. Mamy trzy formy kultu. Ktoś może być zaszokowany troszkę i może być zbulwersowany. Właściwie kult oddaje się tylko Panu Bogu. To jest prawda. To jest tak zwany kult uwielbienia, adoracji. Należny tylko Bogu. Ale jest jeszcze też kult czci i pochwały, który jest należny świętym. My czcimy świętych, bo poprzez nich widzimy i oddajemy cześć samemu Panu Bogu. Więc to jest kult świętych, czyli kult czci i pochwały. Jest jeszcze kult szczególnej czci, którą oddajemy na Świętej Maryi Panny, która jest pierwszą ze wszystkich świętych ze względu na macierzyństwo. To są te trzy formy kultu. I właśnie podstawą kultu Świętej Maryi Panny jest właśnie ten kult, który wychodzi z jej roli, jako Matki Bożej. Proszę?
Święta ze świętych.
Tak. Więc popatrzcie, jest ten kult uwielbienia. Rzeczywiście kult należy się tylko samemu Panu Bogu. Ale jest jeszcze kult czci i pochwały należny świętym ze względu na to, że zaufali Panu Bogu, poszli tą drogą i się nie zawiedli. Dlatego są dla nas przykładami i pośrednikami, można powiedzieć, łask. Pośrednikami oczywiście w tym jedynym pośredniku. Tym, którzy stawiają się za ramię Pana Boga, wypraszając nam łaski. Nie dając, wypraszając, to jest różnica. Maryja jest tym właśnie, która nie daje, tylko wyprasza łaski. Tym, który daje, jest Jezus Chrystus. Samo to samo. Elżbieta opatrzy nas pierwszą, która daje kult na Świętej Maryi Pannie.
Błogosławiona jesteś między niewiastami. To jest pierwsza, która daje kłótno Świętej Maryi. Ona może nawet klęknęła, może ją objęła. Mówimy, że ta cześć na Świętej Maryi Panny jest od samego początku Kościoła pielęgnowana. Trzeci, czwarty wiek mówi, pod Twoją bronę powstaje właśnie hymn, pod Twoją bronę. Jakie są formy tego kultu Maryi? Wspomnienia, poprzez fragmenty, wymawiania fragmentów Pisma Świętego, gdzie właściwie jest okazją zwrócenia myśli ku Panu Bogu, poprzez na przykład fiat voluntas tua, niech się dzieje Twoja wola, patrzcie. Niektórzy poprzez wspominanie tych fragmentów Pisma Świętego pokazują na przykładzie Maryi, jak wielki jest Pan Bóg, który realizuje swoje dzieła zbawcze, więc używając maryjnych słów, wiecie, wspominanie maryjnych wydarzeń czasami, to są właśnie te elementy kultu maryjnego. Wzywania do Pana Boga wraz z nią. Wzywamy na Pana Boga. Zdrowaś Maryjo, łaska Boga. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. To są właśnie te wezwania. Pozdrawianie, uszanowanie, zewnętrzne akty i gesty. Ave Maria, salve. To są właśnie te formy, początkowe formy kultu, które potem przeszły w poszczególne modlitwy. Pobożność maryjna, słuchajcie, składa się z dwóch elementów. Najpierw naśladowanie Maryi, a potem jedna z form jest naśladowanie, a druga forma jest służebnictwo maryjne. Oczywiście to już jest wiek średniowiecza, szczególnie rozwinął tę formę. Naśladowanie, roztropne odtwarzanie w swym życiu niektórych przymiotów Maryi. To jest normalne, tak jak w przypadku innych świętych. I również mówi się o zwanym służebnictwie Maryi, albo nawet niewolnictwie Maryi. Na przykład wiemy Maksymilian Maria Kolbe, nie? On właśnie stworzył tę całą duchowość niewolnictwa na Świętej Maryi Panny. Chodzi tu o zewnętrzne, wewnętrzne akty i zewnętrzne gesty są podporządkowane uległości wobec Maryi jako Matki Królowej. Oczywiście to już jest w formie bardziej przenośnej, nie można tego brać dosłownie, jako niewolnictwo Maryi. Można mówić również o kulcie w niepokalanym sercu, jako relikwie maryjne. No nie ma jakiegoś takiego serca Maryi fizycznego, ale jest również serce to duchowe, jako serce, jako ta, która kochała Pana Boga. Dalej, można mówić o obrazach maryjnych, cudowne obrazy. Mamy obraz jasnogórski, mamy specjalne cudowne medaliki, ale to są drugorzędne formy kultu maryjnego. I miejsca świętych, te miejsca autentyczne, jak Nazaret, Jerozolima oraz miejsca umownie maryjne, jak Lourdes, Jasna Góra i tak dalej. To są te wszystkie formy przypominające nam, gdzie Maria rzeczywiście albo ukazywała się, albo poprzez jej wstawiennictwo były uzyskiwane specjalne albo cuda, albo... Ale to są, słuchajcie, to są formy drugorzędne, bo wszystkie formy, które związane są z kultem maryjnym, one zawsze wskazywały na Jezusa, patrzcie. Tam zawsze była mowa pokazana, czyńcie to, co mówi On. Niech mi się stanie według słowa Twego. Patrzcie, ona cały czas pokazuje właśnie na Jezusa. Ona nie wskazuje nawet w swoim kulcie, nie wskazywała w swoim życiu na Jezusa. Ona tylko po to istniała, aby porodzić Jezusa. Patrzcie, więc jej życie było dla Jezusa. Patrzcie, również nasze życie powinno dla Jezusa. To jest właśnie ta forma. Kult jest również wszystko w oddawaniu tej kultu, tej czci i pochwały Maryi, szczególnej czci Maryi, jest właśnie tylko po to, aby wskazać na tą najważniejszą rolę Jezusa. To właśnie dzięki Jezusowi i dzięki jej fiat wszystko się dokonało. Nie? Więc taki jest naczelna rola kultu Najświętszej Maryi Panny. Nie oddawanie jej czci jako Bogu, ale oddanie jej czci jako tej, która potrafi wskazać na Jezusa, która potrafi zaprowadzić, z którą razem z nią można dojść do Chrystusa.